Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zwyrodnieniowej chorobie stawu kolanowego, jaka jest określana mianem ostroartrozis lub osteartritis lub gonartrozis, jako grupa nakładających się na siebie schorzeń, które mimo różnych przyczyn prowadzą do podobnych skutków biologicznych, morfologicznych i klinicznych, gdzie procesy chorobowe dotykają nie tylko chrząstki stawowej, ale obejmują cały staw, w tym warstwę podchrzęsną kości, więzadła, torebkę stawową, błonę maziową, także mięśnie okołostawowe. Badania wykazują ponadto, że występowanie zależności między chorobą zwyrodnieniową stawów oraz chorobami układu krążenia, gdyż przewlekły stan zapalny, nawet o małym nasileniu, jak i wpływ tkanki tłuszczowej, traktowanej jako aktywny narząd syntezy prozapalnych cytokin, ma związek z występowaniem bólu stawów, typowych radiologicznych cech choroby zwyrodnieniowej, chorób układu krążenia, jakie mogą prowadzić także do procesu kancerogenezy, czyli powstawania nowotworów złośliwych. W prowadzonych badaniach stwierdzono zwiększenie ryzyka ogólnej śmiertelności, jak również związanej również z chorobami układu krążenia u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Największe ryzyko zgonu występowało w grupie właśnie u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego ze zmianami radiologicznymi oraz towarzyszącym bólem, i chociaż nie wykazano związku między chorobą zwyrodnieniową stawów rąk czy ogólną śmiertelnością. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest jedną z najbardziej dokuczliwych i najczęściej spotykanych postaci wśród wszystkich zwyrodnień stawowych, zwłaszcza u kobiet, obejmując 75% przypadków, zwykle związanych z przeciążeniami, i u osób powyżej 65 roku życia, jaka dotyka 40% populacji, szczególnie jako choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, ewentualnie biodrowego. W Polsce szacunki określają występowanie choroby zwyrodnieniowej stawów u mniej więcej 8 milionów ludzi, z czego 25% dotyczy stawów kolanowych. Długi proces chorobowy prowadzi zwykle do upośledzenia czynności stawów u około 10% osób powyżej 55 roku życia, z których 25% jest powodem ciężkiego kalectwa. Wśród czynników ryzyka wymieniane są nie tylko czynniki konstytucjonalne, jak starzenie, płeć, otyłość, ale czynniki genetyczne i często związane z prokreacją, a także czynniki miejscowe, jak urazy, czy inne związane z zawodem czy uprawianym sportem. Staw kolanowy jest jednym z największych stawów człowieka, które dotykają różne choroby, takie jak choroba zwyrodnieniowa stawów, ale też reumatoidalne zapalenie stawów, różnego rodzaju stany zapalne prowadzące do zmian destrukcyjnych stawu. Reakcja uszkodzonych w wyniku urazu tkanek przejawia się w postaci wczesnej odpowiedzi zapalnej, na której obraz rzutują się zmiany naczyniowe i zmiany w komórkach tkanki stawowej. Wspólnie z zaburzeniami ukrwienia i gromadzeniem się krwinek białych w miejscu urazów główne znaczenie mają także osoczowe i miejscowe substancje zapalne, inaczej mediatory zapalne, w konsekwencji prowadząc do zmian chorobowych, jakie powodują uszkodzenie struktur anatomicznych, co wpływa na zmniejszenie zakresu ruchu i zaburza oś stawu, ale także pozostałe funkcje stawu. Choroba zwyrodnieniowa prowadzi do rozmiękania oraz owrzodzeń ubytku chrząstki stawowej, także do stwardnienia, zagęszczenia podchrzęsnej tkanki kostnej z powstawaniem osteofitów i torbieli podchrzęsnych, jakim towarzyszą takie objawy jak ból, bolesność uciskowa ogranicza nieruchomości, także trzeszczenia i wysięki oraz różnego stopnia zapalenia z objawami niestabilności stawu, zwykle bez objawów ogólnoustrojowych. Diagnostyka choroby zwyrodniowej obejmuje badanie przedmiotowe i podmiotowe, a szczególnie diagnostykę rentgenowską. Zanim opowiem o leczeniu, chciałabym przedstawić budowę stawu kolanowego, jaki jest stawem bardzo skomplikowanym, w którym powstające zniszczenia zwykle są nieodwracalne i nadal brakuje leków, jakie mogłyby naprawić chrząstkę stawową. Badania radioaktywne wykazały, że odtwarzanie kolagenu zarówno w stawach zdrowych, jak i uszkodzonych jest minimalne. Kolagen tworzy 30% masy ludzkiego białka, odpowiadając za właściwą budowę skóry, ale także innych komórek, biorąc udział w czynności wielu układów, tkanek i narządów, wchodząc w skład tkanki łącznej. Kolagen wchodzi w skład skóry oraz chrząstek, będąc wytwarzany we wczesnych etapach organizmu człowieka jako niedojrzały i mało oporny, jak i z wiekiem podlega dojrzewaniu i tak zwanemu usieciowieniu, chociaż w starszym wieku kolagen staje się mniej elastyczny, znacznie słabszy i, jak powiedziałam, nie udaje się regenerować. Kolagen u człowieka występuje w 12 różnych typach, składając się aż z 19 aminokwasów, chociaż w prostej wersji występują zwłaszcza takie aminokwasy jak glicyna, prolina, hydroksylizyna czy hydroksyproliny, jakie są wbudowane w kolagen w obecności żelaza i witaminy C. Skład aminokwasowych łańcuchów kolagenu tworzy spirale, przyjmując kształt superhelisy. W chrząstkach stawowych spotykany jest kolagen typu drugiego, w kościach i ścięgnach kolagen typu pierwszego, natomiast w skórze występuje kolagen siódmy, chroniąc elastyczność skóry. Wraz z wiekiem, jak wspominałam, organizm traci zdolność odbudowy kolagenu, jaki ulega zniszczeniu, szczególnie wskutek przeciążenia, zwłaszcza w sportach wyczynowych, także w różnego rodzaju chorobach autoagresywnych, w tym właśnie w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Jednak najgroźniejsze dla zdrowia i życia są zaburzenia w układzie odpornościowym, gdzie kolagen pełni bardzo ważną funkcję obronną, zmniejszając wnikanie toksyn środowiskowych, drobnoustrojów i komórek nowotworowych. Staw kolanowy, jak wspomniałam, jest skomplikowany, w którym panewkę stanowią wklęsłe kłykcie kości piszczelowej, powierzchnie stawowe rzepki, natomiast główka w stawie jest utworzona przez kłykcie kości udowej, tworząc typ stawu zawiasowego, w którym występują ruchy zginania i prostowania i przy zgiętym stawie możliwa jest rotacja. W stawie występują liczne więzadła, między innymi więzadła poboczne, więzadła torebki stawowej, ale także więzadła zwane krzyżowymi, kolana przednim i tylnym. Więzadło krzyżowe przednie zabezpiecza przed tylnym przemieszczeniem piszczeli, podczas gdy więzadło krzyżowe tylne ogranicza nadmierne zgięcie i wyprost. Najsilniejszym mięśniem, który oddziaływuje na staw, jest mięsień czworogłowy uda, jednak na staw działają także inne mięśnie kończyny dolnej. Jak wspomniałam, staw jest silnie obciążony podczas pracy, co wymaga obecności nie tylko jamy stawowej, ale także mazi stawowej, jaka występuje wewnątrz jamy stawowej, wspomagana kilkoma kaletkami maziowymi. W stawie występują dwie łąkotki stawowe, tworzące zagłębienia, na których opierają się powierzchnie stawowe kości udowej. Wśród najczęściej występujących urazów spotykane są takie, które wynikają ze skręceń, najczęściej z powodu niekontrolowanego skrętu zewnętrznego podudzia przy zgiętym stawie kolanowym. Uszkodzenie łąkotek i więzadeł prowadzi do występowania niestabilności stawu kolanowego, a także uszkodzenia więzadeł krzyżowych. Za chwilę opowiem o objawach i leczeniu, jakie obejmuje zmniejszenie lub eliminację także czynników ryzyka, co wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę funkcji stawu i ograniczenie niepełnosprawności. W początkowym okresie zmian zwyrodnieniowych chory co prawda może nie odczuwać żadnych objawów i zaburzenia czynności stawów, jednak z upływem czasu pojawiają się takie zmiany jak trudności w wykonywaniu ruchów zgięcia i wyprostowania kolana, nieznaczne obrzęki, zaczerwienienie, czasem podwyższona temperatura w okolicy stawu kolanowego, a także bolesność uciskowa. Charakterystyczne mogą być także trzaski, zgrzyty podczas wykonywania ruchów spowodowane ocieraniem się o siebie powierzchni stawowych, ale także może dochodzić do zaniku mięśnia czworogłowego uda i przykurczu w pozycji zgięcia z ograniczeniem ruchomości stawów. Czasem występuje sztywność poranna. Początkowo proces zwyrodnieniowy niszczenia i ubytku chrząstki stawowej powoduje także nieprawidłowy przyrost tkanki kostnej w okolicy stawu kolanowego, co prowadzi do zniekształcenia stawu. Wraz z rozwojem zmian zwyrodnieniowych w wyniku utraty elastyczności chrząstka staje się coraz bardziej wrażliwa na wstrząsy i bardziej podatna na uszkodzenie. Błona maziowa ulega obrzękowi wzmożonemu unaczynieniu, natomiast torebka stawowa przerasta, ulega pogrubieniu i bliznowaceniu. W zaawansowanej fazie choroby pojawiają się dolegliwości bólowe podczas chodzenia, długotrwałego stania, także schylania czy wstawania, schodzenia ze schodów, także przy noszeniu ciężkich przedmiotów staw kolanowy poddawany jest dużym obciążeniom i dolegliwości nasilają się. Ból zlokalizowany jest najczęściej w przedniej i przyśrodkowej części stawu kolanowego, a także w górno-przyśrodkowej części podudzia. Pojawiający się ból powoduje, że cierpiący na gonartrozę ochrania chorą kończynę, ograniczając aktywność, co prowadzi w dalszym przebiegu do przykurczów. W dalszym etapie rozwoju choroby ból występuje już w spoczynku. Zalecenia dotyczące postępowania terapeutycznego obejmują współdziałanie wielu dziedzin i lekarzy, nie tylko ortopedów, reumatologów, ale rehabilitantów, lekarzy rodzinnych, psychologów, pielęgniarek, a nawet pracowników socjalnych. Przed leczeniem lekarze powinni wykluczyć inne przyczyny dolegliwości wraz z prowadzeniem bardzo zindywidualizowanego leczenia, także chorób współistniejących. Leczenie jest prowadzone z użyciem metod farmakologicznych, ale także niefarmakologicznych, szczególnie takich jak edukacja chorego i jego rodziny, rehabilitacja wraz z kinezoterapią, fizykoterapią, masażami oraz balneoterapią, a także zaopatrzeniem ortopedycznym. W przypadkach łagodnych dolegliwości polecane są zewnętrznie niesterydowe preparaty przeciwzapalne w rodzaju naproksenu w maściach albo kapsaicyny, jakie mogą być skuteczne przy, jak powiedziałam, niewielkich dolegliwościach albo mogą stanowić wspomaganie leczenia wewnętrznego, jakie jest obarczone znacznie już większymi objawami ubocznymi. Dopiero w przypadku, zwykle na początku podaje się paracetamol, gdy paracetamol nie daje skuteczności leczenia, stosowane są inne niesterydowe leki przeciwzapalne, jednak w możliwie najmniejszych dawkach i krótkotrwale. Gdy leczenie dolegliwości bólowych poza niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi i paracetamolem jest nieskuteczne, dodatkowo mogą być stosowane preparaty opioidowe, jakie mogą być podawane także razem z paracetamolem. W przypadkach nasilonych stosowane są różnego rodzaju inne preparaty przeciwbólowe, jakie należą do silnych opioidów, ale także stosowana bywa tak zwana analgezja multimodalna, polegająca na wykorzystaniu leków z różnych punktów uchwytu, co umożliwia osiągnięcie lepszych rezultatów. Prowadzona dotychczas analgezja po operacjach reumato-ortopedycznych polegała na stosowaniu różnych leków i metod ich podania, ale żaden z leków nie był podawany bezpośrednio do rany pooperacyjnej. Obecnie istnieją takie możliwości. Podstawową zaletą analgezji multimodalnej jest możliwość uzyskania, jak mówiłam, maksymalnej skuteczności przeciwbólowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu objawów niepożądanych stosowanych preparatów. W stosowanych dotychczas standardach analgetyki podawane były obwodowo lub centralnie z pominięciem, jak mówiłam, miejsca bezpośredniego urazu, czyli rany pooperacyjnej. Obecnie taką mieszankę analgetyczną lekarze mogą podawać bezpośrednio do rany pooperacyjnej. Ponadto stosowane jest leczenie tak zwanymi preparatami z grupy Sisadoa. To są inaczej nazwane wolnoobjawowe leczenie takimi preparatami jak siarczan, glukozaminy, chondroityny, ekstrakty z awokado, soi, a także kwas hialuronowy o prawdopodobnym działaniu przeciwbólowym i wspomagającym chrząstkę stawową. Ponadto podawane są u chorych z gonartrozą leki przeciwdepresyjne, a także leki z grupy rozkurczających mięśnie. Jednak najbardziej skuteczna metoda leczenia w stanach zaawansowanych wydaje się operacyjna, zwłaszcza wtedy, kiedy występują duże dolegliwości bólowe i zaburzenie funkcji stawów. Całkowita plastyka stawu kolanowego jest zabiegiem trudnym, bardzo precyzyjnym technicznie, i która ma na celu przede wszystkim uwolnienie chorego od przewlekłego bólu, także poprawę funkcji poprzez korekcję osi stawu, zwiększenie zakresu ruchu. Staw kolanowy z uwagi na swoją bardzo złożoną budowę i funkcję wymaga także po leczeniu czy w trakcie leczenia intensywnej rehabilitacji. Podawane są także leki stosowane w leczeniu osteoporozy oraz ziołolecznictwo, o którym opowiem za chwilę. Wśród preparatów naturalnych wymieniany jest w leczeniu choroby zwyrodniowej stawu kolanowego korzeń hakorośli, także kadzidłowiec, wytwarzający żywicę, jaka po stwardnieniu tworzy masę o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, używanych w przebiegu reumatyzmu, także ma działanie przeciwbakteryjne. Ból w gonartrozie może łagodzić kurkuma. Polecana jest witamina D i kwas hialuronowy oraz nie tylko glukozamina, ale także siarka organiczna. W medycynie świętej Hildegardy polecane na bóle stawu kolanowego są okłady z liści jesionu. Dwie albo trzy garści liści jesionu gotuje się pół litra wody przez 5 minut, potem tą wodę odlewa, a z liści należy wykonać okłady na miejsca dotknięte gonartrozą. Takie okłady utrzymuje się z liści około 1 do 2 godzin, pokrywając je bandażem. Okłady z liści jesionu można stosować także na całe ciało, oczywiście gotując odpowiednio więcej liści. Polecane są także w chorobach artrytycznych okłady z ziaren pszenicy, o których już mówiłam, wspominałam, szczególnie jeśli choroba dotyczy stawów kręgosłupa. Ponadto święta Hildegarda poleca maść piołunową, a także nalewkę z rzęsy wodnej, mus gruszkowy z wszewłogą górską, jaka poprzez poprawę funkcji jelit i w związku z tym odporności wpływa na poprawę odporności i detoksykację, czyli otrucie organizmu. W przypadku stanów zapalnych stawów święta Hildegarda poleca także mieszankę ze sproszkowanymi nasionami selera, rutą, gałką muszkatołową, goździki i ziele skalnicy. Według Hildegardy przyczyny reumatyzmu stawowego, także w przypadku zapalenia stawów kręgosłupa czy stawów kolanowych, wynikają w dużej mierze z zatrucia organizmu toksynami z drobnoustrojów albo produktów przemiany materii, różnego rodzaju trucizn kuchennych, surowych potraw wraz z nieumiarkowanym jedzeniem i piciem, a także, jak pisze Hildegarda, zaburzeniem ładu życiowego, związanych przede wszystkim z gniewem, złością i niecierpliwością. Hildegarda zalicza chorobę związaną ze zniszczeniem tkanki stawowej do podstawowych chorób, na jakie cierpią ludzie z negatywnym nastawieniem do życia, słabnącą witalnością i niezdolnością do regeneracji. Hildegarda opisuje człowieka, który wskutek gorączek i stanów zapalnych znajduje się w krytycznym stanie, gdyż jego układ trawienny nie może sprostać obciążeniom nadmiaru żywności, co zaburza funkcję organizmu i narządy odpowiedzialne za wydalanie toksyn, różnego rodzaju pozostałości, nie tylko przez nerki, ale także układ pokarmowy z wątrobą, które nie potrafią usunąć nadmiaru toksyn gromadzących się w organizmie i z odkładaniem w tkance łącznej, prowadzając nie tylko zmiany w stawach, ale zmniejszając średnicę tętni, co z kolei prowadzi do osłabienia krążenia z powstawaniem błędnego koła przyczyn i skutków. Jak wspominałam na wstępie, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego bardzo często kojarzy się z zaburzeniami układu krążenia, o czym, jak widać, już przed setki lat mówiła święta Hildegarda. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Chciałam serdecznie zaprosić Państwa do mojego biura w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 143, wejście od podwórka. Biuro jest czynne od 10 do 17, a porady prawne można uzyskać w poniedziałki, wtorki i środy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Były to porady lekarskie, które poprowadziła dr Urszula Krupa.